Dziengarz
i Literatka.
Dzień dobry wieczór Państwu. Z tej strony dzisiaj wyjątkowo zdalnie. Księgarz i Literatka. My również szanujemy obostrzenia covidowe, oczywiście tylko w pomieszczeniach, bo jak nie musimy szanować obostrzeń covidowych na zewnątrz, to chodzimy na spacery. Tutaj Justyna Wydra.
Szymon Szwajger, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szymon, wiesz co, ja wiem, mieliśmy dzisiaj rozmawiać o książce Kajś.
Mieliśmy rozmawiać o książce Kajś, mieliśmy, to słowo, mieliśmy przygody, ja może Państwu powiem.
Opowiedz, bo to...
Nagraliśmy to... nawet książkę Kajś, czytaliśmy oboje, książka jest świetna. Nagraliśmy bardzo fajną rozmowę z autorem książki, Zbigniewem Rokitą, znakomitej. No i niestety zdarzyło się nieszczęście, ponieważ Pcik z rozmową umarł.
Umarł był. A rozmowa była nagrywana bezpośrednio, twarzą w twarz, albo twarzami w twarze, bo w trójkę żeśmy rozmawiali. Tak. Okazało się, że mamy z panem Rokitą wiele wspólnego. No, szkołę wspólną mamy.
Tak, tak. No w szkołę no, jest, było o czym rozmawiać. Wrócimy do tego, ponieważ autor szczęśliwie umówił się z nami, obiecał nam, był tak miły, że obiecał nam, że porozmawiamy jeszcze zdalnie. Mhm. Mieliśmy to zrobić dzisiaj, natomiast no, zaszły okoliczności, które sprawiły, że wrócimy do starej lektury. Dzisiaj.
Tak, 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 tak. Kiedyś żeśmy, pamiętasz, o niej rozmawiali w zupełnie innym programie.
W zupełnie innym miejscu rozmawialiśmy, tak, natomiast okoliczności sprawiły, że wracamy do niej, ponieważ ponieważ co w zasadzie? Dlaczego do niej wracamy?
Wypada, poza tym ciężko rozmawiać o czymś innym dzisiaj chyba.
Bo rozmawiamy o antyutopii, tak? Rozmawiamy o książce.
Tak.
Opowieści podręcznej, a rozmawiamy o niej dlatego, że będziemy się zastanawiać, na ile antyutopia zaczyna nam się materializować powolutku. Czy jest szansa, żeby się w ogóle nam materializowała, czy my już jesteśmy w zasadzie tą żabą, która się gotuje, tylko jeszcze o tym nie wie, albo zaczyna się już troszeczkę dowiadywać.
No więc właśnie, może dwa słowa o Margaret Atwood i o opowieści podręcznej. Tak. Może ktoś nie zna, nie wiem, nie sądzę, ponieważ ona też została sfilmowana w formie serialu. No pierwszy sezon dosyć wiernie tego serialu oddaje zawartość
książki. Dalej, tym gorzej, im dalej w serial, tym dalej od książki i tym gorzej, szczerze mówiąc. Więc skupmy się na książce, bo serial
książce, tak,
impet
tak,
wytracił z czasem.
Natomiast no, Margaret Atwood pisała tą książkę, ja nie chcę skłamać, ale to chyba było lata 80., kiedy ona pisała książkę o Republice Giledu, która nastała w Stanach Zjednoczonych, właściwie tam w części Stanów Zjednoczonych. I ona jest, ta książka jest takim przedstawieniem tej republiki, rzeczywistości Republiki Giledu z perspektywy tak zwanej podręcznej. Ta podręczna jest nazywana Fredą. Podręczna to jest taka kobieta, która jest przeznaczona w Republice Giledu do rodzenia. Chodzi w takim czerwonym ubranku i jest przydzielona jednemu z takich członków, nie wiem, to jest członek elit Giledu i on mają zapłodnić w ramach takiego rytuału religijnego. To nie jest dosłownie powiedziane, że to jest republika chrześcijańska czy jakaś konkretnej religii, ale no ale jest to teokracja.
Są tropy, które takie, tak, mogą
tak,
to...
Tak, mówię.
Fundamentalizmie amerykańskim właśnie to wszystko jest poddane fundamentalizmem religijnym amerykańskim.
Tak, tak. I to jest opowieść z punktu widzenia kobiety, która wcześniej żyła, normalnie funkcjonowała, pracowała, żyła, miała męża, miała dziecko i później jak nastały ciężkie czasy Giledu, to, no to ona po prostu została niewolnicą. No co tu dużo mówić, niewolnicą seksualną, która ma rodzić dzieci. Więc tak naprawdę została inkubatorem. Mhm. Jest wstrząsająca wizja, oczywiście mocno taka wyciągnięta, mocno nierzeczywista momentami.
No tak, to jest oczywiście, no mówię, antyutopia fantastyczna trochę, która się dzieje, natomiast no punkt wyjścia jest taki w zasadzie niepokojąco
dzisiejszej
realny, prawda? Bo to tak jakbyśmy w zasadzie dlatego o tym chcieliśmy porozmawiać, bo w zasadzie Gilead to jakby zaczyna się troszeczkę tak jak to, co widzimy za oknem, u nas i nie tylko u nas, tak, gdzie właśnie fundamentalistyczne ruchy różne pokroju Ordo Iuris, które były marginalne i w ogóle nam się wydawało, że są marginalne i były takie
śmialiśmy na śmieszne, się, tak.
Gdzieś tam troszeczkę że haha, no dobra, chcą, ale co mogą, nagle się okazało, że mogą.
Tak. My nie możemy. Że wystarczy tak naprawdę wola czasami jednego człowieka, tylko musi być osadzony w dobrym miejscu ten człowiek, żeby...
Na przykład wicepremier.
Tak. Ja zawsze powtarzam osobom, które w to nie wierzą, że no, wiecie, no, Hitler miał bardzo niewielkie wybory, wygrał bardzo niewielką przewagą i tak naprawdę wszystko, co zrobił, został demokratycznie wybrany i wszystko, co potem robił, no, robił z poparciem jakiegoś tam niewielkiego grona ludzi, także...
No tak, żaba się gotowała po prostu.
Tak, tak, tak.
Żaba się gotowała, gotowanie trwało. No jak się skończyło, wiemy oczywiście, to był groźnym psychopatą, ale no nie ma się tutaj na takie porównania z jednej strony sadzić, z drugiej. No trochę zaczyna nasze życie wyglądać niepokojąco.
Trochę zaczyna wyglądać niepokojąco, ale powiem ci, że ja zawsze czytając takie książki o takich antyutopiach, czy w ogóle takich właśnie pomysłach różnych, totalitarnych, mam z tyłu głowy gdzieś takie myślenie, czy to jest najlepszy pomysł, żeby poddawać tym różnym właśnie psychopatom, socjopatom, różnym patom pomysły w ogóle.
Tutaj nawet ja mam takie wrażenie, ja nie wiem jak pan Hitler oczywiście, ale generalnie, że ten totalitar to nie jest tak chyba, że ktoś sobie wymyśla, że o, będę teraz totalitarnym dyktatorem.
Myślę, że tylko, nie.
Kurczę, myślę, że to jest proces, który się dzieje, wiesz, i po prostu też go gdzieś tam nie zawsze... Że to, wiesz, ktoś chce dobrze, no. Ktoś chce, żeby było silne państwo, w tym silnym państwie szczęśliwe rodziny, które przestrzegają zasad ładu moralnego wyznawanego przez większość i tak to się potem plecie, że nagle no i nagle mamy ten totalitaryzm. Nie wiadomo, dlaczego zawsze to się kończy. Myśmy w zasadzie, kurczę, ten scenariusz jest taki, że to się zawsze kończy jednakowo. No,
także... Ja z kolei chyba jestem troszkę innego zdania, to znaczy ja uważam, że zawsze chodzi o pieniądze na początku.
No to też, oczywiście.
A ponieważ jest jakaś grupa ludzi, która te pieniądze próbuje, znaczy dla których pieniądze nie są ważne, ale ważna jest ideologia i co jakiś czas ktoś wpada, ta ideologia zwykle odbiega mocno od tego, co uważa większość ludzi, no ale ci tacy ludzie jakby owładnięci ideologią są i co jakiś czas ktoś wpada na pomysł, że może ich warto by było może nie wyśmiewać, a raczej zagospodarować. Mam wrażenie, że to jednak to, co się dzieje u nas, to nie wynik, to jest raczej kwestia wyrachowania.
Ja nie wiem, mi się wydaje, że to jest właśnie inaczej, widzisz, znowu się pięknie różnimy, bo ja mam wrażenie, że te procesy, które zachodzą, to jest taki bolesny chaos, który zmierza, taki wiesz, fatum troszeczkę, który zmierza w jednym kierunku dość nieubłaganie. To jest taki wir, który jak się zaczyna, to się rozkręca z małego w taki potężny, potem już troszeczkę inercją, siłą bezwładu i to tak leci. No, jesteśmy już właśnie w takim punkcie, że rozpędza się coraz mocniej. Jeżeli wiesz, no jest jeszcze coś takiego, że demokracja ma wbudowane bezpieczniki różne, no i że na przykład można, nie wiem, Donalda Trumpa, który również jest człowiekiem niebezpiecznym, daleko bardziej nawet chyba niebezpiecznym niż nasi rządzący. Czy no mimo wszystko jednak tam jest ten bezpiecznik tak na tyle mocny, że można go po jednej kadencji wymienić. Natomiast no, w krajach, w których demokracja jest słabsza, nie ma takiej tradycji parlamentarnej, nie ma takich obywatelskich przede wszystkim różnych zachowań wdrukowanych, no może być z tym gorzej po prostu.
No to tutaj chciałam cię tak troszeczkę może zmartwić, bo jakby ten temat demokracji amerykańskiej mnie o tyle interesuje, że jak Ameryka ma Katar, to u nas się to kończy COVID-em. Natomiast,
no tak. Natomiast Ameryka ma COVID-a.
W tej chwili Ameryka ma COVID-a i to dosłownie oraz również w przenośni, ponieważ zauważ, co się jednak dzieje, znaczy nie wiem, na ile śledzisz w tej chwili.
No śledzę. Tak.
Ale popatrz, co się dzieje na przykład z niedopuszczaniem ludzi do uczestnictwa w wyborach.
Tak.
Mniejszością wyborcom demokratów się w tej chwili właściwie w świetle, znaczy w majestacie prawa w pewnym sensie, ale tam się starają ze wszelkich sił ograniczyć możliwość pójścia do wyborów, więc wybory już powoli przestają być takie wolne w pełni. A druga rzecz jest taka, że Donald Trump liczy na to, że świeżo wybrana pani sędzia Sądu Najwyższego i próbuje tam jeszcze jedną swoją osobę wcisnąć, w razie gdyby przegrał wybory, uzna wybory za nieważne. Więc te wszystkie bezpieczniki działają, dopóki działają.
Tak, no sędzia Sądu Najwyższego, którą osadził zresztą na tak zwanego bezczela trochę, tak?
Tak.
Mając może niekoniecznie prawo, ale dobry obyczaj, który nakazałby czekać z tym właśnie do wyborów i obsadzić stanowisko po wyborach. Tak notabene było w poprzednio właśnie, kiedy przy poprzednich wyborach Obama nie nominował sędziego Sądu Najwyższego, tylko poczekał do końca, tak, do wyniku
wyborów. Chciał go nominować, ale Republikanie podnieśli wrzawę, natomiast tam było jeszcze kilka miesięcy do wyborów i on się wycofał, tak, z tego wyboru.
Jakby, no a teraz demokraci podnieśli wrzawę, a Republikanie później ha, ha, ha.
Teraz to nas możecie. No więc właśnie, że demokracja jest takim ustrojem w ogóle, który demokracja jest bardzo blisko, wbrew pozorom, do zwłaszcza demokracji, która jest oparta na kapitalizmie, jest bardzo blisko do faszyzmu. Tak jak socjalizmowi jest dosyć blisko do komunizmu. Natomiast no niestety niebezpieczeństwem takiego demokracji jest to, że ludzie, czyli są to rządy w większości, czy w ogóle rządy ludu, a nie zawsze lud chce być tak światły, jakby, czy tak oświecony, jakby tego oczekiwali ludzie światli. Najkrócej.
No to tak, znowu wiesz, takie rejony niebezpieczne, bo tutaj wiesz, łatwo popaść w taką właśnie polsko-inteligencką wyższość, że tutaj trzeba
Nie. To ja znowu muszę zaponować.
Wiesz, oświecić go i on wtedy
zobacz,
będzie głosował.
Zobacz, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, gdzie od niepamiętnych czasów, dla mnie niepamiętnych, bo od zawsze Ameryka, nomen omen, Stany Zjednoczone próbują zaszczepić demokrację. I jak to się kończy?
No bo jakby zaszczepiają ją też, wiesz, młotem pneumatycznym.
Ale ona gdzie się daje zaszczepić. No. Nie w tym rzecz, tylko że ludzie źle wybierają. Ludzie wybierają na przykład po prostu przedstawicieli mocno, mocno skrajnego skrzydła muzułmańskiego, na przykład w Egipcie, tak? Gdzieś zostały niepoprawnie wybrane władze, takie, które się nie podobały, no i tam się to zaraz prostuje ogniem i mieczem, więc nie do końca jest to jakaś taka inteligencka, oczywiście tak od razu się poczuwam do tego, że ja to chcę rozkminiać.
No bo wiesz, jest coś takiego, że my jesteśmy fajni i światli, a ten lud jest głupi i w związku z tym my temu ludowi musimy wytłumaczyć, jak ma głosować, bo za głupi właśnie jest. No to jest takie też szlachetne z jednej strony w intencjach, a z drugiej też nie najmądrzejszej, to jest też pułapka taka w myśleniu bardzo mocna, wydaje mi się, która zresztą nie działa po prostu.
No nie działa, no. Natomiast, znaczy, nie działa, no. Nie mamy za bardzo chyba innego wyjścia niż edukować, tak? Ale myślałam o tym, że może powinniśmy jednak wrócić do Giledu, bo trochę żeśmy odbiegli od książki i w ogóle od tej wizji takiej. Ja jeszcze, bo może tak, jednej rzeczy o tym Giledzie nie powiedzieliśmy, bo to może też nie jest tak mocno zaznaczone, skąd on się w ogóle wziął, skąd się wziął taki pomysł łapania tych kobiet, żeby one służyły za inkubatory. to chodziło o to, że świat Giledu jest światem zniszczonym, jeżeli chodzi o ekologicznie zniszczonym, i bardzo dużo kobiet w Giledzie, czy w ogóle na świecie, jest bezpłodnych. Te, które są płodne, są po prostu tak cenne dla ci, którzy rządzą Giledem, taki sobie znaleźli pomysł na to, że będą się rozmnażać, że one po prostu mają się rozmnażać, bo są płodne. I to też jest takie troszkę memento dla naszych czasów, bo no skąd są te pomysły, jakby dlaczego jest takie nasilenie w tej chwili takich pomysłów u nas, w ogóle z takich ruchów skrajnych, nie w ogóle, wiesz, w świecie, jest niespokojnie.
Gilet jest, opowieść podręcznej to jest opowieść o pogardzie dla kobiet w ogóle, też.
Dla kobiet, ale tak.
No, dla ludzi, a dla kobiet zwłaszcza. No i to, co mamy w tej chwili u nas, to jest właśnie takim przejawem, wydaje mi się, też niepokojąco bliskim temu pogardy właśnie, tak? Bo to jest taki po prostu pokaz władzy dostajemy, gardzącej człowiekiem, obywatelem, jego prawami, a kobietami zwłaszcza. No ja tak cały czas, mi się ta antyutopia cały czas, gdzieś mamy, żyjemy w pięknym punkcie wyjścia do antyutopii, tak? Z pandemią, z jednej strony pustoszącą, demolującą nam rzeczywistość kompletnie, z drugiej na tyle ją demolującą łagodnie mimo wszystko, że się nasilają te wszystkie opętańcze różne spiskowe historie i ruchy w ogóle zupełnie fantastycznych teorii sięgające. Z trzeciej mamy właśnie, w tym wszystkim mamy fundamentalistów, którzy ha, 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 halo, czekaliśmy na swój moment i chyba go właśnie mamy. No piękny punkt wyjścia, żeby właśnie jakaś antyutopia się nam zaraz zaczęła materializować.
No tak. Znaczy dla mnie takim bardzo charakterystycznym, i powiem ci, że szczerze, że bardzo czekałam na to, ponieważ te hasła, bardzo, bardzo w ogóle jestem teraz, znaczy to może zabrzmi dziwnie, co powiem, ale jestem bardzo zbudowana tym, że w tych protestach przede wszystkim biorą udział młode osoby, nie tylko dziewczyny, ale też chłopcy. I druga rzecz, którą jestem niezwykle zbudowana, to są te hasła, które oni wykrzykują, bardzo dużo brzydkich.
Absolutnie. Tak.
Ja sama, znaczy podobno inteligentni ludzie klną, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że te osoby, to już jest jakby taki sygnał, że grzeczni już byliśmy.
Najwyższy czas na to,
już
tak,
nie
dokładnie.
Niestety, uprzejmością się nie, znaczy to jak się nie jest.
No bo pierwsza moja myśl, tak, bo to cały czas się powtarza, że bądźmy stosowani, no nie bądźmy, uciekajmy od radykalizmu, po czym, a radykałowie się rozpychają, radykałowie robią to, co są dobrzy, czyli są radykalni i mają gdzieś polityczną poprawność i to, czym będziemy ich lubić, czy nie, tylko po prostu robią swoje uparcie konsekwentnie i nie patrzą na styl w tym momencie, w jakim to robią.
W ogóle nie patrzą na styl, oczywiście. No natomiast takie jest charakterystyczne, dlatego że jak to się mocno właśnie te dwie mentalności takiej wolności, swobody, gdzieś tego takiego możliwości samostanowienia i po prostu poczucia bycia podmiotem polityki, a tym, co uważa, no, w cudzysłowie, druga strona, jest to, jak się niektórzy oburzają, że te dziewczyny mówią brzydkie słowa. Ale jak to tak? Jak to dziewczyny, no, takie słowa, słowo te dziewczyny?
No i widzisz, i to znowu wychodzi kontekst polskiego inteligenta trochę taki, który jednak, wiesz, mówi, że no dobra, protestujmy, ale kurczę, dlaczego my to robimy tak, wiesz, wulgarnie i nie moglibyśmy jakoś ładniej
tego robić? No to ja tu akurat piję w tej chwili do Ziemkiewicza, bo on wypowiedzi.
Nie, bo ja słyszałem z innych, oni nie chcę w ogóle wymieniać tego nazwiska.
To jest
brzydkie słowo.
On jest brzydkim słowem, ale.
To jest właśnie facet, który konsekwentnie wali na odlew od lat po prostu.
Ale ludzie próbują z nim rozmawiać, tak. Zapraszają go
tak, a my, wiesz, dokładnie, dostaje przestrzeń do tych swoich, wiesz, do tego plucia jadem i ulewania żółci spod wątroby i w ogóle mówi potworne rzeczy od lat, konsekwentnie powtarza rzeczy obrzydliwe w ogóle, naprawdę takie, za które no, nie wpuszcza się do domu po prostu, ktoś raz czymś takim wyskoczy i on występuje w tym momencie, wiesz, w roli arbitra elegancji i mówi, no ale jak to tak Boże, dlaczego? No rzeczywiście, natomiast nie, no, ja też po tej stronie, nazwijmy to, właśnie demokratyczno-opozycyjnej, takich różnych panów, którzy, no panów, głównie panów, choć nie tylko, którzy właśnie na pół tego, no bądźmy stonowani, nie róbmy tego może tak, może poczekajmy, może to troszeczkę jednak w jakiś bardziej cywilizowany sposób.
Nie,
bo to żaba, wiesz, my jesteśmy cywilizowani, a żaba się gotuje.
No. Jak to mówił szef pingwinów z Madagaskaru, jednak z rozumem, ale nie ma to jak brutalna siła.
Tak.
No ja zdecydowanie, ja niestety mam taką naturę, że ja zawsze będę uważała, że owszem, możemy rozmawiać do momentu, przy którym nie trzeba jednak stuknąć w stół i wywrócić stolik, bo to tak wygląda. No, tak, ja też uważam, że my jesteśmy w takim momencie historycznym. Ja w ogóle uważam, że ta książka Margaret Atwood powinna być lekturą szkolną.
Tak,
dlatego, że już nie chodzi o to, że ona jest dobrze napisana, bo jest, naprawdę jest świetnym językiem napisana, jest trzymająca w napięciu, jest wstrząsająca, ale jest to książka, no dla mnie to jest taki poziom książki jak rok 1984 Orwella, to jest książka, którą po prostu należy znać. Bo jest to rzecz formacyjna, jest to rzecz ostrzegająca przed poddaniem się przed takim właśnie poddaniem się gotowaniu w ciepłej, miłej, ciepłej wodzie i oddawaniu po kawałku swoich praw, a właściwie to tak, faktycznie wolę może spędzać więcej czasu z dziećmi, po co mam iść do pracy, tak. Właściwie to jak będę chciała zrobić aborcję, to przecież mogę pojechać na Słowację. A właściwie to nie ma o co się denerwować, a właściwie to są organizacje kobiece, one mi pomogą. Nie,
tak,
nie, to
w zasadzie
nie
dzieje
się
nic takiego. No przecież nie dzieje się nic takiego, to są cywilizowani ludzie. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach tego nie zrobi, słuchajcie, oni na to nie pójdą.
Tak.
Bardzo pretekstowo nam ta książka dzisiaj.
Bardzo pretekstowo. Ja mówię to z tymi, że to są cywilizowani ludzie, to mnie się zawsze przypominają takie historie smutne, holokaustowe, jak wykształceni Żydzi,
tak.
Znający język niemiecki, mówili, tak, no przecież my tutaj, ja podejdę, porozmawiam z panem żandarmem, na pewno się dogadamy, on zrozumie, ja jestem lekarzem. I tyle.
To są takie, że tak, no to są to się też powtarza przy wszystkich różnych takich rzeczach właśnie, że no kurczę, no dobra, przyjdą tutaj ci czerwoni kmerowi, ale przecież na litość boską nie posuną się do tego.
Wszystkich nas nie zamordują.
No, no i Jezu, strasznie, słyszycie, no mamy nastroje z jednej strony bojowe, a z drugiej mało optymistyczne dzisiaj.
No mamy, dlatego że wiesz, znaczy dla mnie taką uderzającą rzeczą w tej sytuacji i w tym całym wyroku, który zapadł z ramienia Trybunału, nie będę mówić, że to jest Trybunał Konstytucyjny, raczej jest to Trybunał pani Przyłębskiej,
tak.
Ale chodzi mi o symbolikę tej decyzji, o to, że to jest po prostu czysty sadyzm. Także stąd jakby dlatego tak mi się ten Gilad przypomniał, bo tam też mieliśmy do czynienia.
No znaczy jakby bez specjalnego umawiania się w ogóle wpadliśmy na to, że po prostu musimy dzisiaj porozmawiać właśnie o Margaret Atwood.
Przepraszamy, jeżeli komuś uraziliśmy uczucia.
W ogóle nie przepraszamy. No to w ogóle nie przepraszamy.
Ja przepraszam, bo ja jestem grzeczna.
Tak się mówi. Przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się urażeni. To jest taka fajna formułka. Jeżeli ktoś przypadkiem się poczuł urażony, przepraszam. Tak. Nie, no jeżeli ktoś się poczuł urażony, to niech przemyśli w takim razie, pomyśli nad sobą bardziej. No i co?
I przeczyta sobie książkę, bo jest na pewno...
Książkę i chodźcie na spacery, bo spacery są
zdrowe, pogoda jest ładna. No,
także zachęcamy, jeżeli nie siedzicie na kwarantannie, to zobaczmy się z zachowaniem dystansu społecznego.
A o książce Zbigniewa Rokity porozmawiamy następnym razem.
Porozmawiamy.
Dziękujemy, tak mówiła do was literatka.
I księgarz.
I literatka.